na zegarze, dokładnie 6 minut po godzinie 18, w kalendarzu niedziela, 18 dzień sierpnia, 231 dzień 2024 roku. Słońce zajdzie o 19.53, a do 20.00. Od teraz audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Program realizuje Rafał Polacki, w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Bloki piłkarski, później o żużlu, o piłce ręcznej, o hokeju na trawie, o siatkówce, o tenisie ziemnym, także o pływackiej Grand Prix Wielkopolski na jeziorze w Lusowie. Będziemy powracać także do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nie zabraknie mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. A zatem o tym wszystkim opowiemy Państwu w tym wydaniu audycji. Będziemy łączyć się z poznańskim Golęcinem, bo tam ciekawe spotkanie żużlowców osady orzechowej PSŻ kontra bydgoska Polonia. Ale najpierw przegląd najważniejszych sportowych i nie tylko informacji dnia. Zacznijmy od smutnej informacji. W Krakowie zmarł Franciszek Smuda, trener Lecha Poznań w latach 2006-2009. Z kolei Orzem zdobył Puchar Polski i po raz pierwszy prowadził drużynę z bułgarskiej w fazie grupowej rozgrywek europejskich UEFA. A wygrany 4-2 Poznanie na początku października 2008 roku i dający awans mecz z Austrią Wiedeń przeszedł do historii klubu. Smuda pracował także w innych polskich klubach, łódzkim Widzewie, Legii Warszawa i Wiśle Kraków. Później pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski, którą prowadził podczas Euro 2012 na stadionach Polski i Ukrainy. Franciszek Smuda miał 76 lat. Na krajowych stadionach dzisiaj trzy mecze piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Już w zakończonym spotkaniu Śląskie Wrocław zremisował z Koroną Kielce 1-1. Od 17.30 trwa mecz Legii Warszawa z Radomiakiem i na razie bezbramkowy remis. A o 20.15 patyczka Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Kolejkę zakończy jutrzejszy mecz Stali Mielece z Piastem Gliwice. Już wczoraj Lech Poznań pokonał na wyjeździe w Lubinie Zagłębie 1-0 i ma na koncie 10 punktów. Z kolei w pierwszej lidze piłkarze Warty ulegli wczoraj w Rzeszowie Stali aż 0-4. Iga Świątek gra w półfinale z Białorusinką Aryną Sabalenko na kortach w Cincinnati. Tam turniej tenisowy WTA 1000. Przerwane to spotkanie z powodu opadów deszczu, ale pierwszy set zakończony zwycięstwem Sabalenki 6-3. W drugiej parze jednej i drugiej finału są w tym turnieju Hiszpanka Paula Badosa i Amerykanka Jessica Pegula. Amerykański tenisista Francis Tiafoe, który awansował do półfinału turnieju ATP w Cincinnati po okreczu Huberta Hurkacza, zagra w tym półfinale z Duńczykiem Holgerem Rune. Dodajmy, że rozstawiony z numerem 5 Hurkacz z powodu problemów z łydką podał mecze z Tiafoe po porażce w pierwszym secie 3-6. Duński kolarz Jonas Vingegaard z ekipy Wisma został zwycięzcą 81. Tour de Pologne. Na podium na krakowskich Błoniach stanęli obok niego Włochy Diego Ulisi z Team Emirates oraz kolega z ekipy Holender Wilco Kelderman. 18. pozycję w generalce zajął najlepszy z biało-czerwonych Rafał Majka. A ostatni etap z Wieliczki do Krakowa długości 142 km wygrał dzisiaj po finiszu z peletonu Holender Olaf Kuj, a Polak Stanisław Aniołkowski z Kofidicu był 13. Norwek Christian Blumenfeld zwyciężył w rozegranych we Frankfurcie nad Menem mistrzostwach Europy w triathlonowym Ironmanie. Kacper Stępniak zakończył rywalizację na 7. pozycji. Zawodnicy mieli do przepłynięcia dystans 3 km 800 metrów. Na rowerze musieli przejechać 180 km i na zakończenie czekała ich rywalizacja na trasie maratonu, czyli 42 km 195 metrów. Blumenfeld uzyskał czas 7 godzin 27 minut i 21 sekund. A najlepszy z Polaków Kacper Stępniak był wolniejszy od zwycięzcy o 11 minut i 26 sekund. Dzisiaj emocje na żużlowych torach. Zaczęła się faza play-off. Od godziny 16.30 na stadionie Golęcińskim w Poznaniu w Metalkasę drugiej ekstralidze ekipa orzechowej osady PSŻ-u podejmuje w pierwszym meczu 1/4 finału żużlowców bydgoskiej Polonii. A to spotkanie obserwuje nasz sprawozdawca Dawid Cytrowski. Halo Dawid, jaka sytuacja w tym meczu?
Trwa ostatni 15 wyścig, jak na razie doskonałe wieści, 49-34 prowadzenie poznaniaków. Ta ostatnia gonitwa na razie układa się na 4-2 dla gości z Bydgoszczy. Jeżeli tak by się to zakończyło, no to byłoby to pierwsze zwycięstwo biegowe drużyny z Bydgoszczy w tym meczu, ale widzę, że no w dalszym ciągu będą jeszcze walczyć. Na 3-3 teraz poznaniacy wyszli, a zatem wiele wskazuje na to, że Polonia tutaj ani jednego biegu nie wygra. To była byłaby duża, duża niespodzianka, jeżeli faktycznie 15-punktowym zwycięstwem ten mecz by się tutaj zakończył. Na razie na pierwszym miejscu zawodnik w kasku białym Hukenbeck, później dwójka poznaniaków Łoktajew Douglas, Jager na miejscu czwartym, no ale zobaczymy, jadą teraz ostatnie kółko, ale tutaj nic się nie zmieni w kwestii zwycięstwa w tym spotkaniu. To drużyna poznańskich Skorpionów wygra ten mecz i to wygra okazale, wygra niespodziewanie. Dominowali to spotkanie, naprawdę miało swoją historię. W tym momencie ten ostatni bieg się kończy 3-3, a zatem w całym spotkaniu 52-37, 15 punktów przewagi. Państwo być może sobie pomyślą, że coś się tutaj nie zgadza. Nie, ten jeden punkt zgubiony w biegu numer 11, to zresztą chyba był najciekawszy bieg w całym tym spotkaniu. On tutaj miał swoją największą historię, bo już na starcie tam Aleksander Łoktajew starł się z Mateuszem Szczepaniakiem, popracowały łokcie. Ostatecznie Ukrainiec wylądował na czwartym miejscu, ale to zdarzenie, gdzieś te łokcie go tam tak poirytowały, że podłączony do prądu w jednym manewrze minął dwóch zawodników Polonii Bydgoszcz. Poznaniacy wyszli wtedy na 5-1 i z kompletnie niezrozumiałych powodów nagle położył się na to, że Kai Hukenbeck, kiedy wydawało się, że on czerwoną kartkę dostanie, no to sędzia jedynie wykluczył go z powtórki wyścigu. Ten bieg 11 ostatecznie poznaniacy wygrali, ale tylko 3-2, no bo jeszcze w powtórce defekt silnika u Matiasa Nielsena. Ale koniec końców to 15-punktowe zwycięstwo i tak stawia podopiecznych Adama Skórnickiego w doskonałej sytuacji przed rewanżem. Oczywiście to dopiero połowa tego dwumeczu. Wszystko rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu w Bydgoszczy, ale pamiętamy o tym, że tutaj jest coś takiego jak instytucja Lucky Losera, że jeden z tych przegranych zespołów w tych parach ćwierćfinałowych także zapewni sobie awans do półfinału. A skoro wygrywa się 15 punktami, to poznaniacy mają już naprawdę otwartą drogę, żeby po raz pierwszy od wielu, wielu lat powalczyć o, uwaga, PGE Ekstraligę. No bo skoro awansuje się do półfinału, to z pewnością się ma na celu awans. W dzisiejszym pierwszym meczu ćwierćfinałowym poznańskie Skorpiony wygrały z bydgoskimi Gryfami 52-37.
Dziękujemy serdecznie naszym sprawozdawcom Dawid Cytrowski. Czekamy na dźwiękowy materiał z tego żużlowego widowiska na poznańskim Golęcinie i tym speedwayem zajmiemy się także po godzinie 19 w audycji w Sportowym Rytmie. Skoro mówimy o PSŻ-cie, o efektownej wygranej z bydgoską Polonią, to od razu zapraszamy także na najbliższy wtorek o 19.15 w Sportowej Arenie. Właśnie przedstawiciele Skorpionów PSŻ-u Poznań będą gośćmi w naszym studiu. Na pewno będzie prezes pan Jakub Kozaczyk, serdecznie już polecamy. A ja dodam, że w Krajowej Lidze Żużlowej, czyli na trzecim poziomie rywalizacji, także faza play-off. Tutaj liczymy na świetne występy drużyny Ultrapur Startu Gniezno, która wygrała rundę zasadniczą. Dzisiaj w tej fazie finałowej w pierwszym spotkaniu jeżdżą w Gnieźnianie w Opolu z ekipą miejscowego kolejarza i po 10 gonitwach drużyna czerwono-czarnych z Gniezna prowadzi w tym meczu 32-28. A wczoraj na torze w Bydgoszczy w KLŻ Pilska Polonia przegrała z Unią Tarnów 38-52.
Na zegarze 14 minut po godzinie 18. Jeszcze zmiana wyniku meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Pod koniec pierwszej połowy Legia objęła prowadzenie w spotkaniu z Radomiakiem 1-0. Do piłki nożnej wrócimy już za chwilę po piosence. Jednak blok piłkarski rozpoczniemy od piłkarskiego wspomnienia. Wszak przypomnę, dzisiaj odszedł Franciszek Smuda w Poznaniu. Bardzo dobrze tego trenera pamiętamy.
Z Lechem najbardziej mi smakuje. Dlatego, że ja kibicom nie smakuję. Myślę, że w Lechu długo, długo nie przejdę do historii, bo ja widzę to po trybunach.
Tak mówił po zwycięskim meczu z Austrią Wiedeń w 2008 roku. Świętej pamięci już dzisiaj trener Franciszek Smuda, któremu łatwo kibicowsko także w Poznaniu nie było. No zwykle takie postacie legendarne docenia się także po odejściu z klubu, na teraz po odejściu do zupełnie innego świata. Przypomnijmy tę smutną informację. W Krakowie zmarł Franciszek Smuda, trener kolejorza w latach 2006-2009. Oczywiście zdobyty z kolejorzem Puchar Polski w roku 2009. Także po raz pierwszy prowadził drużynę z bułgarskiej w fazie grupowej Pucharu UEFA, a ten wspomniany mecz z Austrią Wiedeń na początku października 2008 roku na pewno przeszedł do historii klubu. Były także mistrzowskie tytuły w innych klubach, bo też w innych klubach Franciszek Smuda pracował, m.in. w łódzkim Widzewie, Legii Warszawa, Wiśle Kraków. Był także selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, którą prowadził podczas Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Franciszek Smuda miał 76 lat, bez wątpienia bardzo barwna, nietuzinkowa postać polskiej, ale także poznańskiej piłki nożnej. Wspomina go redaktor naczelny portalu kibicpoznański.pl Józef Diaczenko.
To był człowiek niezwykły, mimo że nie udało mu się to, na co wszyscy najbardziej liczyli, ale udało mu się mnóstwo innych wspaniałych rzeczy, dzięki którym przeszedł do legendy. Warto wspomnieć, że to właśnie on zdobył z Lechem ostatni do tej pory Puchar Polski. Mimo wielu potem się już tego powtórzyć nie udało. Poza tym do legendy przeszły także wspaniałe mecze pucharowe Lecha. Z czymś niesamowitym, co się wydarzyło w meczu z Austrią w Wiedeń. Od tego czasu kibice Lecha dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy oglądali to na własne oczy i tych, którzy bardzo żałują, że nie było im to dane.
Jeżeli chodzi o Franciszka Smudę, barwna postać także pod kątem trenerskim. Trochę szkoleniowiec tak zwanej starej daty, prawda?
Tak, nawet Czesław Michniewicz żartował, że o ile jemu laptop służy do pracy, to Franciszkowi Smudzie służy jako podstawka pod herbatę. Ale to jest człowiek, który opierał się na własnej intuicji przede wszystkim, ale co ciekawe, ta intuicja bardzo często nawet mu niesamowicie pomagała. On wpajał grę do ostatniej minuty dzięki jego energii, która oddzielała się piłkarzom. Lech wygrał nie jeden mecz w samej końcówce. Lech jak równy potrafił grać z zespołami bardzo renomowanymi. To było właśnie dzieło Smudy. On wpajał piłkarzom, że nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba tylko walczyć, a wszystko jest w zasięgu ręki i potwierdzał to w Lechu.
Czyli Franz Smuda, który czynił dzisiaj już w czasie przeszłym, mówimy, cuda.
Dokładnie tak. Czynił cuda. W Lechu też parę takich uczynił.
Tak było. Kawał historii poznańskiej i polskiej piłki nożnej. Dzisiaj odszedł Franciszek Smuda, trener Lecha Poznań w latach 2006-2009. Przejdźmy do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy. Akurat dwa kluby, dwie drużyny, które prowadził swego czasu Franciszek Smuda, wczoraj w Lubinie się spotkały, bo przecież po pracy w Lechu Poznań do Lubina odszedł Franciszek Smuda i to z Zagłębia Lubin został powołany na selekcjonera reprezentacji Polski. No ale wróćmy faktycznie do tej rzeczywistości, do tego, co dzieje się teraz. Zagłębie Lubin, Lech Poznań 1-0 dla kolejorza. To wynik wczorajszego spotkania piątej kolejki Ekstraklasy. Tą jedyną bramkę na wagę trzech punktów zdobył Afonso Sousa w 19 minucie spotkania. Posłuchajmy pomeczowych opinii. Rozpoczyna trener kolejorza Nils Frederiksen.
Przede wszystkim jesteśmy szczęśliwi z dzisiejszej wygranej. Dowiedziałem się już po meczu w zasadzie, że chyba gdzieś około 3 lat minęło od ostatniego zwycięstwa tutaj, co pokazuje, jak tutaj też Lechowi zawsze się ciężko grało, że to jest ciężki teren dla naszego zespołu. Tym milej jest dzisiaj ten mecz wygrać. To było trudne spotkanie, wyrównane myślę. Graliśmy z dobrze zorganizowanym przeciwnikiem, z dobrze funkcjonującym także w tych fazach przejściowych, co było dla nas też trudne. Natomiast ja jestem przede wszystkim zadowolony z tego, jak mój zespół pokazał się pod względem mentalnym, jak walczył dzisiaj na boisku. Nawet zawsze miło jest trenerowi widzieć, że nawet kiedy ta gra nie jest perfekcyjna, pewnie nie była taka przez cały mecz, zwłaszcza gdzieś w ostatnich 15 minutach, no to, że zespół zawsze do końca pokazuje walkę o każdą piłkę, walkę o zwycięstwo i tak dzisiaj było.
The pitch is not perfect, that the players then are able just to, you know, fight the best they can.
Nie zrobiliśmy niczego więcej. To też nie jest tak, że ja wcześniej tej dobrej strony mentalnej zespołu nie widziałem, bo tak było. W poprzednich meczach ten mental też był na wysokim poziomie. Dzisiaj po prostu było trudniej i tym bardziej jestem dumny i zadowolony z zespołu, że potrafił właśnie pod względem mentalnym tak trudny mecz udźwignąć. Ale nie robiliśmy nic specjalnego.
Filip Jagiełło debiutuje dzisiaj i to akurat przeciwko drużynie, z której przecież wyjechał do Włoch.
Myślę, że pierwsza połowa naprawdę dobra w naszym wykonaniu, druga troszeczkę gorsza. Zagłębie miało swoje kontrataki, po których byli groźni. Może nie stwarzali jakichś bardzo dogodnych sytuacji, natomiast te kontrataki ich są naprawdę, naprawdę bardzo dobre. No i co? Fajnie, że wygraliśmy i oby do przodu.
Chyba nie mogłeś sobie wyobrazić lepszego miejsca na taki ponowny debiut w Ekstraklasie niż właśnie ten stadion. Opowiedz coś o swoich emocjach, jak ty się czułeś i dzisiaj na boisku, i przed samym wejściem na plac gry.
Nie no, wiadomo, serduszko mocniej biło, jak tutaj przyjechałem. Znam tak naprawdę każdego tutaj w tym klubie i nie powiem, że był stresik, ale takie emocje, które dawno mi nie towarzyszyły. ale na końcu próbowałem się odciąć od tych wszystkich emocji i pomóc chłopakom.
Ja nie wiem, na ile można daleko idące wnioski wysuwać na podstawie tego w sumie kilkunastominutowego występu i tego, jak grałeś. Natomiast czy to będzie twoje zadanie? Bo widziałem, że często pełniłeś rolę takiego zawodnika, który cofał się głęboko po piłkę, starał się ją wziąć, wyprowadzić, rozgrywać te ataki. Głęboko czasami grałeś. Tego można się spodziewać? Czy to było po prostu takie zadanie rezerwowego, żeby w ten sposób, w tym konkretnym meczu zagrać?
Trener mnie poprosił, żebym próbował utrzymać jak najdłużej piłkę, bo mieliśmy z tym troszeczkę problem. Także trener mnie o to poprosił. Ja próbowałem pomóc Murasiowi tam troszeczkę niżej i dlatego było to spowodowane, dlaczego byłem tak czasami nisko.
Zagłębie Lubin, Lech Poznań 0-1, 3 punkty dla Kolejorza we wczorajszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy. W pozostałych spotkaniach GKS Katowice zremisował z Motorem Lublin 0-0, Jagiellonia Białystok przegrała z Krakowią 2-4, Pogoń Szczecin wygrała z Widzewem Łódź 2-0, Puszcza Niepołomice wygrała z Lechią Gdańsk 4-1, Śląsk Wrocław zremisował z Koroną Kielce 1-1. Pod koniec pierwszej połowy Legia Warszawa prowadzi z Radomiakiem już 2-0. Dzisiaj o 20:15 spotkanie Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa, a jutro o 19:00 Stal Mielec zagra z Piastem Gliwice.
Teraz o piątej kolejce piłkarskiej pierwszej ligi. Tutaj mamy wielkopolskiego jedynaka w postaci piłkarzy Warty Poznań, którzy wybrali się na mecz do Rzeszowa ze Stalą. Niestety była to nieudana wyprawa podopiecznych trenera Piotra Jacka. Zieloni przegrali to spotkanie aż 0-4. W 18 minucie prowadzenie dla Stali Rzeszów Andrzeja Prokicia. Później rzut karny w minucie 28 i Sebastian Thiel podwyższył na 2-0. Po przerwie ten sam zawodnik w 52 minucie na 3-0 dla gospodarzy, a wynik spotkania Stal Rzeszów Warta Poznań na 4-0 ustalił Tomasz Bała w minucie 84. Przenieśmy się na prasową konferencję po tym niedobrym dla warciarzy spotkaniu.
Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu piątej kolejki BetClick pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów podejmowała Wartę Poznań. Jest z nami trener drużyny przyjezdnej, pan Piotr Jacek. Witam, trenerze.
Dobry wieczór.
I poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania.
Na gorący teren. Stadion Stali w Rzeszowie to jest taki bardzo gorący teren z dobrą publiką. Chcieliśmy w tym meczu utrzymywać się przy piłce. Absolutnie, żeby nie dawać tej publiczności wiele radości z akcji przeciwnika. I były takie fazy meczu w pierwszej połowie, szczególnie gdzie faktycznie wymieniliśmy sporo podań, omijaliśmy pressing przeciwnika, natomiast byliśmy bardzo niedokładni w strefie średniej i wysokiej, właściwie bardziej w wysokiej. Tam było bardzo dużo strat. Nie poznawałem momentami moich zawodników, a wielu z nich ma doświadczenie. Zbyt łatwo oddawaliśmy piłkę właśnie w strefie wysokiej. Przeciwnik ryzykował i nie obniżał całego zespołu obrony. Kiedy traciliśmy piłkę, bardzo szybko wyprowadzali kontry, grali do przodu. I to były takie trudne momenty dla nas, no, z których padały bramki tak naprawdę. Przewaga w bocznych sektorach oczywiście. Więc pierwsza połowa, jakąś tam naszą umiejętność utrzymania piłki z dwoma może sytuacjami, no, ale z dwoma golami dla przeciwnika. Druga połowa, no to już dużo faz przejściowych, dużo więcej przestrzeni i na pewno Stal tych sytuacji w fazach przejściowych miała więcej. Zdominowali nas dzisiaj przeciwnicy, zwyciężyli zasłużenie. Nie może być tak, że zawodnicy, którzy byli w Ekstraklasie, chcą grać w przyszłości jeszcze na najwyższym poziomie, tak łatwo pozbywają się piłki. To absolutnie musimy poprawić. No, plusem tego całego lania jest to, że dziś się regenerujemy, śpimy, wracamy jutro, aby nie zarywać nocy i szykujemy się do meczu z ŁKS-em, który na szczęście dla nas jest szybko. Tak, aby za dużo o tym meczu nie rozpamiętywać.
Jest z nami trener Stali Rzeszów, pan Marek Zup.
Graliśmy z naszego punktu widzenia bardzo ważny mecz. Pomimo, że wynik jest, no powiedziałbym, oczywisty, przed meczem wcale tak to nie wyglądało. Byliśmy pełni wątpliwości, czego należy się spodziewać po drużynie, która przyjeżdża do nas. No ale okazało się, że byliśmy w stanie zdominować boisko, zdominować to wszystko, co się stało, co się działo na boisku. Wygraliśmy kolejny mecz.
Gratulacje zbierali po tym spotkaniu piłkarze Stali Rzeszów, którzy pokonali Wartę Poznań w spotkaniu piątej kolejki 4-0. W innych meczach, które się zakończyły, Brukbet Termalika Nieciecza zremisowała z Ruchem Chorzów 1-1. Trwa mecz w Płocku Wisły z Pogonią Siedlce, 65. minuta i na razie bezbramkowy remis. GKS Tychy, to spotkanie oczywiście już zakończone, z Odrą Opole zremisował 0-0. Stalowa Wola zremisowała z Chrobrym Głogów 1-1. W innych meczach meczach piątej kolejki pierwszoligowców. Łódzki Klub Sportowy uległ Kotwice Kołobrzeg 0-2. Polonia Warszawa przegrała z Miedzią Legnica 0-1. Zniczy Pruszków dzisiaj przegrał z Górnikiem Łęczna 2-3, a tę kolejkę pierwszoligową zakończy mecz jutrzejszy. W Krakowie Wisła zmierzy się z Arką Gdynia, a jak słyszeliśmy, jak mówił trener Piotr Jacek, już we wtorek piłkarze Warty na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim o 20:30 zmierzą się z Łódzkim Klubem Sportowym, czyli Potyczka, Spadkowiczu z Ekstraklasy.
Do piłki nożnej wrócimy w drugiej części naszej audycji, bo przecież jeszcze mamy do omówienia to, co wydarzyło się w drugiej lidze i w niższych ligach, i w lidze kobiecej, to w magazynie Wielkopolskie Gole, ale za chwilę po piosence będziemy mówić o piłce, ale ręcznej.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Czwarte miejsce w ostatnim sezonie Superligi piłkarek ręcznych, zawodniczek MKS Super Urbis Gniezno. Prezes klubu, pan Arkadiusz Kolonka. Panie prezesie, to czwarte miejsce was zaskoczyło mile?
Chciałem wrócić do tego, co było przed sezonem. Tak nieśmiało mówiliśmy o pierwszej szóstce, taki był nasz cel. Bodajże już po trzeciej kolejce mieliśmy to czwarte miejsce i krążyły takie anegdoty, że musimy sobie zrobić zrzut tej tabeli, bo nie wiadomo, kiedy znowu będziemy na tym czwartym miejscu. Okazało się, że pozostaliśmy do końca, kilka kolejek przed już byliśmy pewni. Czy zaskoczyło i tak i nie. No, troszeczkę jako ten Beniaminek sprzed dwóch lat bardzo pokornie podchodziliśmy, ale tą głowę coraz wyżej podnosiliśmy i cieszymy się z tego nielubianego miejsca dla sportowców. Jest to dla nas ogromny sukces. Jak wiadomo, będziemy grać w europejskich pucharach.
Tworzycie naprawdę fantastyczne widowiska w hali imienia Mieczysława Łopatki. To jest taka ogromna wartość dodana. Zresztą zauważana także przez władze Superligi w tych frekwencyjnych rankingach. Jesteście w absolutnym topie. To cieszy, że to nie trafia w próżnię, bo jak się robi profesjonalny sport, no to powinien trafiać przede wszystkim do kibiców i chyba tak w Gnieźnie się dzieje.
Tak, ta nasza hala jest chyba szyta na miarę, gdyż zapełniamy ją w 90, 95 czy 100%. Mamy jedną z najwyższych frekwencji w Polsce i jako ciekawostkę mogę podać, że w tej chwili właśnie nasz dział marketingowo-promocyjny uczył inne kluby, jak to powinno być, jak to jest robione, z czego jesteśmy dumni. I jak to się stało, że tak szybko doszliśmy? To jest ogrom pracy, wielu, wielu ludzi niewidoczny na co dzień, a te trybuny nas napędzają.
Hasło apetyt rośnie w miarę jedzenia, to jest hasłem oczywistym także, a może przede wszystkim w sporcie. Więc miał pan troszeczkę roboty z całym swoim sztabem, żeby, nie wiem, ten skład wzmacniać, skoro chce się po tym czwartym miejscu nie zejść z niego, a pewnie patrzycie w górę tabeli?
Tak, przede wszystkim my zajmujemy się jak co roku, żeby zatrzymać te dziewczyny, które u nas grały w pierwszej lidze, grały w superlidze, otarły się o te baraże w tamtym roku, czyli ósme miejsce, teraz czwarte miejsce, taki był nasz cel. Potem szukaliśmy dziewczyn młodych, z dobrymi charakterami, jak wiadomo, jedna i druga, i Nikola Głębocka, i Kasia Cygan już dostały powołania do kadry Polski, a poza tym podnieśliśmy wzrost. O tym może mało się mówi, ale to są obecnie dwie najwyższe dziewczyny, także ta wartość jest niesamowita. Dodatkowo w tej chwili już 5 młodych dziewczyn wychowanych wpuszczamy do składu superligowego, biorą udział w pełnej puli treningowej. Obserwując inne zespoły w Polsce, jeżeli chodzi o piłkę ręczną żeńską, jest pewien problem, nie tylko z wychowankami, ale z przeprowadzeniem tego procesu wprowadzenia ich do pierwszego składu. I to jest też taki nasz cel, żeby za 2-3 lata one stały się pełnoprawnymi zawodniczkami Gnieźnianki. No ale jak trzeba będzie też wiadomo, trzeba będzie myśleć o kontraktach, transferach z zewnątrz.
Czyli trenerzy Robert Popek, Roman Solarek mają co robić, żeby także te młode zawodniczki do ekipy wprowadzać. Początek sezonu to jest przełom sierpnia i września, jeśli chodzi o Superligę. Dwa mecze wyjazdowe, później premierowe spotkanie u siebie w hali przy ulicy Sportowej 3. Ale później także europejskie wyzwanie, czyli Puchar Europejski EHF Cup w tej edycji. Pierwszy europejski start popularnych pszczółek, choć niektórzy mówią, że one już tak na tyle wyrosły, że to są popularne pszczoły z Gniezna. To też wyzwanie logistyczne, organizacyjne i nowość dla klubu.
Tak, logistyczne, organizacyjne, również finansowe. Co roku dochodzi coś nowego. W tej chwili doszły puchary, mierzymy się z tymi sprawami organizacyjnymi. Finansowo staraliśmy się pewne rzeczy ze sponsorami czy samorządami domknąć do końca czerwca. Do 2 czerwca czy do 1 czerwca musieliśmy jakby zgłosić akces. Fajnie, że wszystkie 4 zespoły, którym się należało, grają w pucharach europejskich. Mówię tutaj o piłce żeńskiej. to mam nadzieję też ciągnie gdzieś naszą dyscyplinę do góry. Tradycyjnie pojechaliśmy do Michalowiec, naszych szczęśliwych, tam już odbyły się dwa sparingi. Idziemy do Brna, gdzie będą sparingi z zespołem czeskim, austriackim i chorwackim. Potem znowu turniej w Lublinie z Lublinem, Michalowcami, jednym polskim zespołem. Także mnóstwo grania, chyba najwięcej jak do tej pory, 12 sparingów. No chcemy się przygotować nie tylko do ligi, również do tych pucharów i zdajemy sobie sprawę, że ta częstotliwość będzie naprawdę dużo, dużo większa niż do tej pory.
Ta rywalizacja europejska rozpocznie się na początku października pierwszym meczem wyjazdowym.
Prawdopodobnie tak, aczkolwiek tutaj mogą nastąpić pewne zmiany ze względu na to, że wchodzi opcja dwóch meczów grania w Grecji lub dwóch meczów w Gnieźnie ze względów logistyczno-finansowych. W trakcie dogadywania szczegółów jeszcze nie wiadomo, jak to tak naprawdę będzie wyglądało, ale te mecze będą do 13 października na pewno się odbędą.
To jeszcze, panie prezesie, jedno pytanie. Skoro zajęło się czwarte miejsce w lidze, to chętniej przychodzą, jeszcze szerzej się do pana uśmiechają potencjalni sponsorzy, czy także władze samorządowe?
To znaczy, to raczej my wychodzimy do sponsorów i do władz samorządowych oczywiście. Te rozmowy były na pewno dużo prostsze przez wynik, przez tą atmosferę, przez te puchary europejskie. Większość, czy prawie wszyscy sponsorzy z nami zostali. Jest dużo nowych firm, także troszeczkę nam gdzieś tam zaczyna brakować miejsca, gdyż jak wiadomo, Superliga ma swoje obostrzenia i część tych miejsc musimy oddać Superlidze. Myślimy, wymyślamy jakieś nowe tematy, gdzie możemy sprzedać tych sponsorów. Jak na Gniezno to naprawdę jest fajnie, no ale cały czas szukamy, cały czas się rozszerzamy, gdyż chcemy krok po kroku iść do góry, tak żeby już na stałe gdzieś tam zostać w tej strefie, nie tylko 1-4, być może w przyszłości medalowej, no i na stałe być w tych pucharach.
Tego życzymy piłkarkom ręcznym z Gniezna, które przygotowują się do kolejnego sezonu. Tym razem w weekend spotkanie kontrolne z Piotrkowią. Piotrków Trybunalski w Gnieźnie, zacięta druga połowa, ale ostatecznie zwycięstwo drużyny z Piotrkowa Trybunalskiego 30-28. Do rozgrywek w Lidze Centralnej, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym, szykują się piłkarze ręczni Grunwaldu Poznań, którzy wzięli udział w turnieju w Szczecinie w memoriale Janusza Zalewskiego. W pierwszym spotkaniu wojskowi wygrali z Gwardią Koszalin 29-20, a w meczu finałowym Grunwald przegrał z Pogonią Szczecin 22-24, czyli dwaj przeciwnicy z Ligi Centralnej, Gwardia Koszalin, tak jak Grunwald Beniaminek, a Pogoń Szczecin, no to grana drużyna z Ligi Centralnej.
Jeśli chodzi o mecz żużlowców Kolejarza Opolec Ultabury startem Gniezno, to oczywiście Krajowa Liga Żużlowa. Tam zacięty bój, remis na razie 39-39. O halowej siatkówce mówiliśmy w kontekście Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ale do nowego sezonu jeszcze troszkę czasu i będziemy mówić także o wielkopolskich ekipach, ale że wciąż mamy wakacyjną, letnią pogodę, no więc dominuje siatkówka plażowa. Przez ostatnie 4 dni września była stolicą polskiej siatkówki plażowej Old Boyów, czyli Mastersów. Na obiektach sportowych przy ulicy Gnieźnieńskiej dopisała pogoda, która była iście plażowa, ale przede wszystkim dopisali zawodnicy i zawodniczki w wieku plus 35 lat. Na 22. Orlen Mistrzostwa Polski Mastersów w siatkówce plażowej zajrzał z mikrofonem także nasz reporter Rafał Regulski.
Ponieważ trwają zacięte walki, mecze po 3 sety, i niestety mamy opóźnienie i wychodzi na to, że ostatnia kolejka nie zdążymy rozegrać, z prostej przyczyny będzie ciemno. Dlatego też mecze te zostały przesunięte na jutro, na 8.45.
Zauważyłem, że miejsc zabrakło noclegowych. Niektórzy się tam z namiotami rozbili na terenie basenu. Tam w kąciku stoi kilka samochodów i kilka namiotów. No jak tyle ludzi zjeździ, to się nie ma co dziwić, absolutnie. Dużo tych boisk, tego wszystkiego tutaj.
To jest rekordowa liczba, 165 par wystartowało we wrześniu. Gramy 4 dni od czwartku do niedzieli, w niedzielę ostatnie mecze finałowe.
Robert Wardak, organizator 22. Orlen Mistrzostw Polski Masters w siatkówce plażowej we wrześniu. No i przewodniczący Wydziału Siatkówki Plażowej w Polskim Związku Piłki Siatkowej.
7 boisk mamy tutaj na tym terenie wrzesińskich obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Te zawody wyłonią 12 zespołów, 12 mistrzów Polski. bo mamy 4 kategorie kobiece, 8 męskich.
W Polsce można było powiedzieć, że nie ma na mapie miejsca, skąd zawodnicy nie przyjechali. Powoli można powiedzieć, że ta siatkówka plażowa staje się tym sportem masowym, także myślę, że dzięki temu wicemistrzostwu olimpijskiemu, które nasza kadra na hali zdobyła, ta siatkówka będzie się przez te wszystkie lata rozwijała i mam nadzieję, że w Los Angeles wystąpią 2 reprezentacje na hali i 4 na plaży.
Na razie dobrze, do przodu.
Marta Staszewska i Monika Bazyl z Warszawy. Bo tylko chciałem zapytać, dlaczego mastersi tak chętnie przyjeżdżają do Wrześni?
Bo tu jest finał naszego, tak, najważniejsza impreza jakby na Mistrzostwa Polski, więc...
W sumie tutaj któryś raz...
Tak, już lat już przyjeżdżamy.
Razem drugi raz, a tak już... Ja w sumie już 6 lat temu byłam pierwszy raz.
No ja chyba 8 lat temu, jak dobrze pamiętam, pierwszy raz byłam.
Organizacja chyba jest okej, nie?
Tak, bardzo dobra, bardzo dobra.
Ja jestem z rocznika 81. Jeszcze dzisiaj zagramy na pewno jeden mecz i jutro, jeżeli wygramy, to maraton 5 meczów.
Dariusz Paszkowski, połowa duetu Paszkowski-Szępiński.
I gramy z bardzo dobrą parą Szóstek. Górny tutaj kolega właśnie Maciek Szóstek.
Widzę dużo szacunku do przeciwnika.
Oczywiście, jak najbardziej. Na boisku w siatkówce plażowej trzeba mieć do siebie szacunek. To jest podstawa. Pęd do medalu nie jest czymś najważniejszym. Najważniejsza jest rywalizacja. Rywalizacja między drużynami i każdy tutaj przyjeżdża po to, żeby móc się sprawdzić swoją aktualną formę.
Witold Poins, Legia Warszawa, dawno temu. To jest mekka polskiej plażówki odboju. Zawsze tutaj przyjeżdżamy z wielką chęcią. Generalnie chodzi nam o to, żeby fajnie spędzić czas przez te 3 dni, czy tam 4, spotkać się z znajomymi, fajnie pograć, nie siedzieć przy telewizorze.
I tak niechcący, bawiąc się przy tym dobrze, promujecie po prostu sport i zdrowy tryb życia. Wystarczy popatrzeć na siatkarzy, świetne sylwetki, zachowane, żywa promocja sportu.
Ja na moim przykładzie mogę powiedzieć tak, że przez ostatnie pół roku miałem 3 operacje. Od miesiąca zacząłem trenować i dużo lepiej się czuję, lepiej śpię. Kapitalna sprawa, jeśli się uprawia sport i nie można robić jakichś przerw, trzeba cały czas się ruszać.
U pana Witka Pońca i innych uczestników Mistrzostw Polski Masterców w siatkówce plażowej forma wciąż doskonała, a my sprawdzimy za chwilę, jaką formę mają polscy hokeiści na trawie, którzy od czwartku rozpoczną batalię w kolejnych europejskich mistrzostwach.
Hokejowe Radio Poznań.
Mateusz Popiełkowski. Tak patrząc na to, co was czeka w Dublinie, to jest też bicie się o te awanse hierarchii europejskiego hokeja. Zaczynacie od meczu z Włochami, meczu bardzo ważnego.
Najważniejszego tak na dobrą sprawę. No wygrana daje nam 4 w tym turnieju, więc spokojną grupę B i wtedy możliwość walki o awans do grupy A. Przegrana powoduje to, że musimy wygrać pozostałe 2 mecze i praktycznie będziemy grali z nożem na gardle. Także no, pierwszy mecz jest od razu o wszystko i całe siły skupiamy na tym meczu pierwszym.
Trener selekcjoner polskiej reprezentacji hokeistów na trawie. 22-25 dzień sierpnia. Dublin, kwalifikacje grupy B hokeju na trawie. Zaczynacie od meczu z reprezentacją Italii. Później kolejnym rywalem może być zwycięzca. Pewnie to będzie Irlandia, która rywalizuje z reprezentacją Malty. I to może zakończyć się w niedzielę. Czym się najbardziej pozytywnie może zakończyć dla polskiej reprezentacji ta wyprawa, ten turniej w Dublinie?
To znaczy, to jest nowy system tutaj EHF-u, że są kwalifikacje i po tych kwalifikacjach jest podział na grupę A, B i C, prawda? Czyli z tej marzeniem jest po prostu awans do grupy A.
Czyli trzeba wygrać turniej.
Czyli trzeba wygrać 3 mecze z rzędu tak naprawdę, nie? I to jest to, co mówiłem, jest faza pucharowa, wygrywamy z Włochami, trafiamy na Irlandczyków, czyli drużynę, która grała na igrzyskach. Pytanie, w jakiej będą teraz dyspozycji po, czy będą jakieś zmiany, czy jeszcze dotrzymają ten skład. To są jeszcze znaki zapytania na ten moment. Natomiast my się koncentrujemy, musimy się skoncentrować mecz po meczu. Czyli przygotowujemy się pod reprezentację Włoch, chcemy wygrać to spotkanie, później przygotowujemy się do kolejnego meczu i w ten sposób będziemy działać.
W drugiej części drabinki drużyny trochę niżej notowane?
No tak, tylko my na ten moment trafiamy na Włochów, którzy są bezpośrednim naszym rywalem takim, jeśli to nawet widać rankingowo, że jesteśmy na podobnych pozycjach. Także tu jest od razu mocny przeciwnik na początek. To nie jest od nas ktoś niżej w rankingu, tak jak w przypadku Irlandczyków czy Walijczyków. Oni trafiają na drużyny zdecydowanie słabsze. Tam jest wynik bardziej już jakby pewny. Natomiast my musimy sobie to spotkanie pierwsze wydrzeć i mieć szansę po prostu gry o awans do grupy A. A jeśli gra wygramy na przykład z Irlandią, załóżmy, to pewnie jeszcze na Walię albo na kogoś jeszcze z tej drugiej strony. To tak idzie w dół.
Bardzo uważnie mecze polskiej reprezentacji hokeistów na trawie w kontekście turnieju także w Dublinie oglądał Grzegorz Majka, wiceprezes hokej Superligi. Ostatnio w polskim hokeju dzieją się ciekawe rzeczy, bo doszedł też hokej pięcioosobowy. Czekamy na awanse polskiej pierwszej reprezentacji Dariusza Rachwalskiego. Też z powodzeniem grają panie.
Powolutku jest lepiej. Pracujemy nad tym bardzo intensywnie, żeby było coraz lepiej. Dużo pracy jeszcze przed nami, ale faktycznie te efekty już widać. No, pewnie już państwo nieraz informowaliście naszych słuchaczy, że już w tym roku bardzo dużo się wydarzyło, bo przecież Mistrzostwa Europy, w których zdobyliśmy medale zarówno pań, jak i panów. Super, super wydarzenie w Gnieźnie, Nations Cup, gdzie naprawdę też bardzo dobre wyniki, bardzo, bardzo fajna gra. No, przed nami też bardzo dużo się dzieje, bo za chwilę mamy Dublin, taki turniej, który, dzięki któremu możemy awansować do Mistrzostw Europy, możemy awansować do wyższych dywizji. No i dzięki tym wynikom, które zrobiliśmy w tym roku i na hali, i w hokeju, a jeszcze zapomniałem oczywiście o walczy o Mistrzostwach Europy, w której zdobyliśmy złoto.
Hokej pięcioosobowy.
Tak, w hokeju pięcioosobowym. Także w tych wszystkich odmianach zaczynamy odnosić coraz większe sukcesy. To jest ciężka praca kadry, trenerów, ale również członków obecnego zarządu i nas wszystkich. No i dzięki tym wynikom zaraz po nowym roku gramy w Mistrzostwach Świata, więc z roku na rok, z miesiąca na miesiąc wygląda to coraz lepiej i na tym nam bardzo zależy, żeby coraz więcej ludzi się emocjonowało, tak jak my wszyscy, tym pięknym sportem.
Z taką pewną tęsknotą też oglądaliście na pewno na telewizyjnych ekranach. Piotr Wilkoński był w samym Paryżu na turnieju hokejistów na trawie, bo wciąż czekamy już od 24 lat na występ olimpijski biało-czerwonych. Też chyba takie marzenia są.
Marzenia są ogromne. No nie tylko Piotr Wilkoński był, bo był również prezes Rafał Grotowski. Tak, to są marzenia, ale w tej chwili powstała taka fajna grupa nie tylko działaczy, ale również sponsorów, biznesmenów wokół naszego polskiego hokeja. Ta grupa ma marzenia. My wszyscy mamy marzenie. To jest ogromne marzenie, żeby zagrać na igrzyskach. I ja dzisiaj już mogę powiedzieć, że nieskromnie, że dzięki mojemu gdzieś tam pomysłowi myślimy o tym, żeby przygotować się do tego bardzo mocno i wszystkie siły na pokład, wszystkie ręce na pokład, żeby to osiągnąć. Ale jeszcze daleka droga przed nami. Liczymy na to, że więcej osób się pojawi, które nas wesprą w tym wszystkim.
Ten pierwszy krok męska reprezentacja Polski powinna już zrobić się w Dublinie podczas kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Może będzie awans do tej hokejowej elity starego kontynentu. A propos żeńskiego hokeja, podobne kwalifikacje Mistrzostw Europy odbędą się we Francji i pod wodzą nowego, starego trenera narodowej reprezentacji wystąpią polskie hokeistki, a tym nowym, starym trenerem jest Krzysztof Rachwalski. Do niedawna szef wyszkolenia hokejowej centrali. Prowadził już kobiecą reprezentację Krzysztof Rachwalski w latach 2009-2018. No i teraz znowu objął te stery i pierwszej reprezentacji, i także polskiej młodzieżówki. To jest też ewenement na europejską chyba skalę, że jeśli chodzi o gry zespołowe i dwie reprezentacje prowadzą bracia, bo przecież jak słyszeliśmy także w rozmowie, Dariusz Rachwalski jest selekcjonerem męskim reprezentacji polskich hokeistów na trawie, a biało-czerwonymi hokeistkami dowodzi jego brat Krzysztof.
No to trzymamy kciuki za braci Rachwalskich, których pewnie też wspiera ich ojciec Zbigniew Rachwalski, przecież wieloletni trener olimpijczyk chociażby z igrzysk w Moskwie. Ale zmienimy teraz dyscyplinę na tenis, bowiem dzisiaj na kortach poznańskiego AZS-u kwalifikacjami rozpoczęły się 25. Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie. Impreza znana, której zmieniła się nazwa komercyjna w tym roku, ale pozostałe kwestie po staremu, można powiedzieć. Zatem przenieśmy się na korty AZS-u.
Od tego roku jest to turniej Astra Coffee & More Open, ale ranga turnieju $25,000 zostaje.
Dyrektor turnieju Jacek Muzol.
Jest to turniej dla starych i dla młodych. Ten tegoroczny jest jakby tutaj dowodem na to, ponieważ większość to są młodzi zawodnicy, nawet dwóch 19-latków jest, z Martynem Pawelskim, aktualnym mistrzem Polski, który z rankingu dostał się do turnieju głównego, a są mi też doświadczeni zawodnicy, tacy jak Zdenek Kolar, który już z tego czasu był 111. Parę lat temu był tutaj we finale. To jest 30-latek, wraca pewnie po jakiejś kontuzji i tą drogę właśnie zaczyna od turnieju rangi 25 tysięcy. W tym turnieju wystąpi praktycznie cała czołówka polskich tenisistów. Oni wszyscy są w turnieju głównym, z wyjątkiem Kaśnikowskiego, Majszaka i oczywiście Huberta Hurkacza. Wszyscy tutaj grają z Kacprem Żukiem, który tutaj ten turniej również swego czasu wygrał. Myślę, że taką ozdobą tego turnieju będzie Tomasz Berkieta, nasz junior, tegoroczny finalista wielkoszlemowego Roland Garros. Dostał dziką kartę od organizatora, czyli od nas. I mam nadzieję, że ten turniej wygra. Fajnie by było, gdyby Tomek Berkieta wygrał nasz turniej i mógłby wtedy wspominać, że to jest jego pierwszy wygrany turniej zawodowy w historii jego tenisa.
Trzeba zapytać, kto będzie jedynką.
Jedynką jest Filip Christian Janu, Rumun, 22-latek, aktualny ranking 237. Widzę, że są wysokie rankingi, bo 237 czy 281 to jest rzadkość, żeby zawodnicy z trzeciej setki grali w tej rangi w turniejach. Najniżej sklasyfikowany jest 706, właśnie ten 19-latek Bondioli. A jako ciekawostka powiem, że w eliminacjach gra 16-latek z Niemiec, Diego De Dura Palomero, 16-latek, aktualnie 927 zawodnik na świecie, także to też może będzie jakby jego początek, jego drogi i na tym turnieju najpierw przebrnie przez eliminację, a później pokaże, co potrafi w turnieju głównym.
Pula nagród 25 tysięcy dolarów.
Zwycięzca dostaje 20 punktów, a finalista 12. Jeśli chodzi o pieniądze, to zwycięzca dostaje 3600 dolarów, a finalista 2120. Za odpadnięcie w pierwszej rundzie jest 0 punktów, ale 260 dolarów.
To powiedzmy teraz jeszcze o programie.
W niedzielę, poniedziałek gramy eliminację. Od wtorku turniej główny. Dwa dni będziemy grali pierwszą rundę debla i singla. W sobotę mamy dwa półfinały singla i finał debla po południu. I w niedzielę, myślę, że o godzinie 11 zagramy finał singla, jeśli pogoda nam nie będzie tutaj planowała zrobić psikusa.
Tenisowe emocje przez cały tydzień na kortach poznańskiego AZS-u przy ulicy Noskowskiego. Emocje także na torach czarnego sportu, czyli torach żużlowych. Mówiliśmy o wygranej w Metalkasse drugiej Speedway Ekstralidze PSŻ-u Poznań z Polonią Bydgoszcz 52-37. W tej klasie rozgrywkowej także o 19 będzie początek meczu w Łodzi tamtejszego Orła z Arget Malesą Ostrów Wielkopolski. W krajowej lidze żużlowej półfinałowa rywalizacja. Wczoraj porażka Polonii Piła z Unią Tarnów 38-52, a przed momentem naprawdę dobre wieści z Opola. Tam w kolejnym meczu półfinałowym drużyna kolejarza przegrała z Ultrapurem startem Gniezno 44-46. Gratulacje dla czerwono-czarnych, którzy mamy nadzieję zmierzają do drugiej Speedway Ekstraligi.
To kontynuujemy o ściganiu, bo jeśli chodzi o ściganie, to naprawdę bardzo dobre wiadomości dotarły ze stacji narciarskiej Alpe d'Huez, gdzie zakończył się dzisiaj kolarski wyścig Tour de France kobiet. Katarzyna Niewiadoma na czwartym miejscu dojechała do mety ostatniego etapu, ale to wystarczyłoby wygrać wyścig Tour de France kobiet. Katarzyna Niewiadoma pierwszą kolarką spoza Holandii, która wygrała kobiecy wyścig, przepraszam, Tour de France. Naprawdę wielki sukces polskiego kobiecego kolarstwa.
Grzegorz, aż się z wielkim przejęciem to mówiłeś, ale my postanowiliśmy ze spokojem dopłynąć do końca pierwszej godziny audycji
ale
sportowym.
Ale też o ściganiu będzie.
Rytmie, tak, będzie o ściganiu, bardzo atrakcyjnym ściganiu w takiej no, letniej aurze. Oczywiście zachęcamy Państwa, żeby zostać z nami także po 19, bo tam będą tematy olimpijskie. Będzie mini magazyn Wielkopolskie Gole, ale jak opisaliśmy, spokojnie trzeba do tej 19 dopłynąć. Pływacka Grand Prix Wielkopolski. Pływanie długodystansowe. Główny dystans tej rywalizacji to 3 km. A wczoraj areną tych zmagań było jezioro Lusowskie, ale startowali plaży w Lusówku. Zatem jeszcze przed 19 popływajmy.
Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. Przedostatnia eliminacja cyklu 2024 w Lusówku na jeziorze Lusowskim. Oto pierwsza trójka wśród mężczyzn w wyścigu na 3000 metrów. Miejsce pierwsze.
Albert Warzocha, cześć. Warta Poznań.
Miejsce drugie.
Gustaw Warzocha, również z Warty Poznań.
I miejsce trzecie.
Dominik Makowski, Warta Poznań.
Albert, widzieliśmy się tydzień temu w Kiekrzach. Wygrałeś wyścig na 10 km. No to tutaj na 3 km też byłeś faworytem i w tegorocznym cyklu po prostu zbierasz te triumfy.
Tak, zbieram. No jakoś tak w tym roku fajnie wychodzi. Przygotowałem się do tych startów i bardzo fajnie się bawię i wszystko ładnie się całość składa.
Jak się płynęło?
Bardzo przyjemnie. Bardzo fajna woda. Równa, dobra widoczność. Też nie było fali. Fajne warunki. Troszkę już to dublowanie na sam koniec, bo bardzo duża frekwencja dzisiaj była i to było jedyne wyzwanie. To wymijanie zawodników innych, ale bardzo fajnie się płynęło.
Nie dało się brata dogonić.
Starałem się gonić. Mamy taką umowę, że zaczynamy razem zwykle, chociaż tak nie zawsze się udaje, bo Albert jednak ma tempo dużo szybsze niż ja i ciężko mi jest go utrzymać czasami.
Moim celem było utrzymanie się chłopaków. Na szczęście mi się to udało, ale chłopacy pływają bardzo szybko.
No ale jestem siebie zadowolony.
Z Albertem tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jak się przygotowywał do tych startów, bo wiemy, że jest basenowcem.
Traktujemy to jako taką zabawę pozasezonową. Trenujemy w sumie w trójkę, zawsze razem, więc traktujemy to jako zabawę taką wakacyjną.
Najważniejsza zabawa i żeby głowa odpoczęła przy fajnym wysiłku.
Bo trening pływaka jest naprawdę żmudny, a tutaj jest coś innego, jest pewnie atrakcyjniej.
Dokładnie, tutaj mamy las dookoła ludzi, amatorów tak naprawdę i fajnie, bo widzimy, jak oni również się bawią i cieszą tym sportem i to daje ogromną energię.
Wiemy już, jak rozstrzygnął się męski wyścig na 3 km w Jeziorze Lusowskim w Lusówku, ale do mety dopłynęły też kobiety i o tym, jak ta rywalizacja wyglądała, powie Jacek Tim, organizator całego cyklu Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki.
No na razie mamy tylko dwie panie, Kiara Gerbier i Agata Czechyra, zawodniczki organizacji środowiskowej AZS w Poznaniu. Mamy już pierwszych zawodników z klasyfikacji tri. Tutaj zwyciężył Daniel Osik, waterpolo Poznań. Dystans 2,950 z tego co wiem, czyli prawie idealnie wymierzony. Z tego się bardzo cieszę, no ale jeszcze będziemy czekali troszeczkę limit czasu, 1,5 godziny.
Tutaj nie ma zaskoczeń, jeśli chodzi o zwycięzców tego wyścigu. Oni prowadzą w klasyfikacji generalnej i można powiedzieć płyną po końcowy sukces.
Tak, to bardzo mocni zawodnicy, medaliści mistrzostw Polski w kategoriach wiekowych i mistrzostwach seniorskich, także na pewno bardzo silni, mocni zawodnicy. To widać zresztą po czasach, które tutaj uzyskują. Kiara Gerbier, o czym już pewnie wcześniej wspominaliśmy, to już medalistka mistrzostw Polski na wodach otwartych w sztafecie klubowej, więc mają doświadczenie w pływaniu na wodach otwartych. Potrafią sobie radzić świetnie z nawigacją. Woda jest ciepła, więc trudno mówić, że pływają w wodzie chłodnej, natomiast widać, że doskonale sobie radzą i niewątpliwie ich wyniki i czasy, które osiągają, są fantastyczne.
I za tydzień w Strzeszynku finał, koniec sezonu.
Wybraliśmy w tym roku Strzeszynek, takie jezioro, które nie sprawia wielkich problemów, ale jest duża frekwencja, jeżeli chodzi o widownię przy fantastycznej pogodzie, a taka, mam nadzieję, będzie dzisiaj doskonała frekwencja, 80 zawodników. Myślę, że za tydzień będzie podobnie i w świetnej atmosferze zakończymy 18. Grand Prix Wielkopolski.